studiu Beata Lubecka.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, jako się rzekło. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Czy ma pan jakieś hobby?
Pani redaktor, czytam książki w wolnym czasie. Jeżeli znajduję chwilę czasu, to można powiedzieć, że czytanie książek jest moim hobby. W szczególności też rzeczy, które dotyczą historii Polski, to też jest jedno z moich zainteresowań, historii XIX wieku.
Czyli mol książkowy. A Białe Szaleństwo na deskach na przykład?
Niestety nie jeżdżę na nartach, nie jeżdżę też na snowboardzie, ale miliony Polaków korzystają z tej formy rekreacji. To jest bardzo korzystne, jest to dobre dla zdrowia.
I dlatego pan prezydent zatroszczył się o polskie stoki? No sam też lubi szusować.
Pani redaktor, to jest tak, że pan prezydent troszczy się o zdrowie publiczne, troszczy się o stan polskiej gospodarki i od wielu miesięcy tym głównym wyzwaniem, które jest przedmiotem zainteresowania pana prezydenta, są sytuacje związane z walką z pandemią. Zarówno jeżeli
chodzi o... No dobrze, dlaczego akurat stoki znalazły się pod takim szczególnym, nie wiem jak to nazwać, może nadzorem to źle powiedziane, ale z taką szczególną dbałością pan prezydent podszedł do tego tematu?
Pani redaktor, kierujemy się wskazaniami ekspertów, jeżeli chodzi o obostrzenia. Decyzje podejmowane są przede wszystkim przez Radę Ministrów, bo to są kompetencje Rady Ministrów. Natomiast wiele rozmów prezydenckich, które dotyczy wielu godzin spędzonych przez pana prezydenta, czy to z panią premierem Milewicz, czy teraz wspólnie z panem premierem Gowinem, czy wielu sfer rozmowy z ministrem zdrowia, czy z głównym inspektorem sanitarnym, to nie jest tak, że po każdej takiej rozmowie jest wydawany komunikat prasowy. A naprawdę od samego początku pandemii, jeżeli chodzi o tę sferę nadzoru, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to też są aktywności pana prezydenta międzynarodowe, chociażby zabieganie o szczepionkę dla Polski, czy o te kwestie związane z tarczą dla przedsiębiorców.
Dobrze.
6 milionów miejsc pracy, które było
ale
uratowane.
Ale pozwoli pan, że zapytam jeszcze o te stoki i wyciągi narciarskie. Dlaczego akurat w tej sprawie pan prezydent interweniował? Czy ktoś pana prezydenta na przykład prosił o wsparcie, o pomoc w tej sprawie?
Panie rektor, w różnych sprawach zwracają się rozmaite środowiska, chociażby w zeszłym tygodniu pan prezydent też miał spotkania dotyczące czy to sytuacji polskiej kultury, czy miał także spotkania z przedstawicielami branży przewoźniczej.
No i co z tych spotkań wyniknęło?
Tak,
czy też jakieś spektakularne takie efekty, jak w przypadku otwarcia stoków?
Panie rektor, spektakularne efekty to są wyniki też, które pokazują, że dzisiaj Polska na tle państw europejskich, czy na tle nawet światowym, jeżeli chodzi o takie sfery jak drugi w Europie poziom bezrobocia, najniższy poziom bezrobocia, czy kwestia związana z wzrostem produkcji przemysłowej, czy kwestia spadku PKB. Proszę zwrócić uwagę na te dane, które podają analitycy Komisji Europejskiej.
Tak, to już o tym mówił szeroko pan premier, za każdym razem o tym szeroko się chwali, ale chciałabym zapytać jeszcze o to, czy ktoś pana prezydenta prosił o to? Szczególnie, żeby interweniował w sprawie stoków, skoro dzwonił do wicepremiera Gowina i mówił o tym, że nie wyobraża sobie, żeby stoki były zamknięte. Notabene wicepremier Gowin trochę napytał chyba biedy panu prezydentowi.
Pani redaktor, tak jak mówię, jest bardzo wiele rozmów pana prezydenta z panem premierem Gowinem i one dotyczą tych spraw, które dzisiaj są w gestii ministra rozwoju czy ministra także technologii. To są rzeczy normalne, naturalne, że rozmawia pan prezydent z panem premierem Gowinem i podejmuje interwencje, czy podejmuje tematy dotyczące sytuacji polskich przedsiębiorców w wielu wymiarach. Natomiast proszę też, ja rozumiem, że są określone złośliwości w przestrzeni publicznej. Bardzo często takich polityków, których zasług szukam, jeżeli chodzi o walkę z pandemią i nie znajduję, mówię tutaj zwłaszcza o politykach opozycji, bo nie widzę propozycji opozycji, jeżeli chodzi o wyjście z kryzysu, czy takich działań, które by ten kryzys pandemiczny miały przełamywać. Bardzo dobrze, że skupiają się na złośliwościach. Pewnie wyborcy tego oczekują, żeby w tych złośliwościach tylko pozostali. Natomiast bądźmy tutaj sprawiedliwi. Ta sfera aktywności pana prezydenta to jest wielomiesięczna praca i ona dotyczy, tak jak mówię, tych głównych dwóch wymiarów. I
powiedział pan, że pan prezydent interweniował na przykład, jeśli chodzi o branżę przewozową, czy też jeśli chodzi, spotkał się również z przedstawicielami kultury. Pięć osób tam było, z tego co widziałam, jak zerkałam na stronę prezydent.pl. No to jakie są efekty, jeśli chodzi o branżę przewozową wkładu pana prezydenta? Co zwojował pan prezydent, żeby ułatwić teraz funkcjonowanie branży przewozowej, która też jest w bardzo trudnej sytuacji? No można powiedzieć, że niemalże już pod kreską.
Pani redaktor, proszę sobie przypomnieć wszystkie działania pana prezydenta od początku pandemii i kwestie związane także ze zwolnieniem przedsiębiorców z obowiązku płacenia składek na ZUS. Proszę sobie przypomnieć kwestie związane z negocjacjami także z bankami, jeżeli chodzi o kredyty. Proszę sobie przypomnieć dodatek solidarnościowy. Proszę sobie przypomnieć polski bon turystyczny i wreszcie proszę sobie przypomnieć teraz tarczę
no tak, ale to
2.0.
już było
35,
pół roku temu, a mamy drugą falę
złotych.
Pandemii. Jak słyszymy, no rząd jednak trochę został zaskoczony tą falą, jeśli chodzi o drugi atak, znaczy o ten powtórny atak epidemii. Więc wracając do jednak tego szosowania, czy pan prezydent w tym roku będzie na stoku, czy nie?
Panie rektor, więc tak jak mówiłem, tych działań jest naprawdę bardzo wiele. Przed chwilą rząd też przedstawił tarczę 2.0. Natomiast jeżeli pani pyta o tą rekreację na świeżym powietrzu...
O to też pytają nasi słuchacze. Czy pan prezydent będzie szusował w tym roku?
Ja chciałbym, żeby wszyscy słuchacze Radia Z, którzy pozostaną w zdrowiu, którzy nie będą mieli żadnych symptomów, albo ci, którzy są ozdrowieńcami, albo ci, którzy nie będą chorować, a mam nadzieję, że przez to, że będą powszechne szczepienia, to tych chorych będzie coraz mniej, uda nam się w przyszłym roku z pandemią skutecznie walczyć w takim stopniu, że będziemy mogli wrócić do normalnego prawie funkcjonowania w życiu społecznym, gospodarczym. Jeżeli będą mieli ochotę i będą przestrzegać obostrzeń sanitarnych, to będą mogli także...
Ja pytam teraz, czy prezydent będzie w tym roku bądź na początku przyszłego będzie szusował?
Nie mam takiej wiedzy, czy pan prezydent jakiekolwiek swoje aktywności w przestrzeni tego rodzaju rekreacyjnej przewiduje, ale powiem zupełnie szczerze, to jest trochę pytanie takie jak, czy ja zamierzam wyjść na spacer do lasu w wolnym czasie, czy ewentualnie podjąć jakąś inną formę aktywności. Dzisiaj
w
na
poprzednich
szczęście...
latach jednak widzieliśmy bardzo często pana prezydenta na stoku, dlatego też pewnie padają takie pytania. No teraz jest nieco inny czas, bo jednak jest czas pandemii i zobowiązuje nas do pewnych ograniczeń. To jeszcze zapytam, żeby pan się odniósł do wypowiedzi prezydenta Kwaśniewskiego, który powiedział o prezydencie Dudzie, że no widzi, że jest mało aktywny, że to prezydent, jak to mówią niektórzy nieco złośliwie, bezobjawowy.
No, mamy dużo tej złośliwości, natomiast no, to jest tak, że i były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do nietrafnych ocen i ta wypowiedź pana prezydenta Kwaśniewskiego jest bardzo nietrafna. Ja rozumiem, że pan prezydent chciał zabłysnąć medialnie i stąd pewnie takie sformułowanie przez niego w tym wywiadzie użyte, natomiast no, ocena jest bardzo nietrafna. Bo trzeba przypomnieć, że pan prezydent tuż po wakacjach zaczynał od Rady Gabinetowej, później były te spotkania wszystkie, które na bieżąco były relacjonowane przez media, które dotyczyły właśnie kwestii związanych z czy to ze szczepieniami, czy także z pobudzaniem polskiej gospodarki, żeby ratować miejsca pracy. I tak jak mówiłem na samym początku, w tym zakresie te działania na tle europejskim są skuteczne. Ja mam świadomość tego, że dzisiaj wiele branż ma kłopoty, stąd tarcza 2.0 kierowana do 40 też branż, ale te działania, które prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda podejmuje w sferze właśnie, jeżeli chodzi o zwalczanie negatywnych konsekwencji pandemii, czy jeżeli chodzi o wsparcie też tych procesów dotyczących ochrony zdrowia, to są działania bieżące prowadzone przez prezydenta podobnie.
I tutaj muszę postawić pauzę. Czas antenowy nam się skończył. Od teraz już jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Paweł Mucha, wiceprezydent Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam.
Szefa kancelarii. Broń Boże, nie wiceprezydent, pani redaktor.
Ja powiedziałam wiceprezydent? Oczywiście, że wiceszef. Oczywiście, że wiceszef Kancelarii Prezydenta. Wiceprezydent, naprawdę. To nie. Czasami człowiekowi się wydaje, że powie to, co chciał powiedzieć, a jednak... Mówi
tak
zupełnie coś innego. Oczywiście, że
tak
wiceszef Kancelarii Prezydenta Andrzeja Duda. Oczywiście, że tak. Wracając do, bo pan przekonuje tutaj opinię publiczną, słuchaczy Radia Z, internautów, że pan prezydent jest bardzo aktywny. No to jeszcze raz powrócę do pytania. Co zdziałał pan prezydent, jeśli chodzi na przykład o branżę przewozową, z którą się spotkał 2 razy? To wynika z kalendarza pana prezydenta, który sprawdziłam, jeśli chodzi o listopad. Można to wszystko sobie sprawdzić na stronie prezydent.pl. Więc co wyniknęło z tych spotkań?
Pani redaktor, według mojej wiedzy te osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu, taką wiedzą dysponują i dziękowały panu prezydentowi za to spotkanie, za te rozmowy. Tam pan minister Zdzisław Sokal zaangażował się także w określone działania we współpracy także z administracją rządową. I tak jak mówiłem, tego rodzaju spotkania przekładają się na takie inicjatywy, jak chociażby tarcza finansowa 2.0 i wsparcie określonych sektorów gospodarki. tego także. To są te wszystkie rozwiązania, które są prezentowane, też przedstawiane opinii publicznej.
No dobrze, ale to ale dlaczego to w takim razie przedstawiciele branży, znaleźliście branży tej przewozowej i jeszcze raz spotkali się z panem prezydentem?
Pani redaktor, tak jak mówię, no nie wszystko, jeżeli chodzi o pewne negocjacje, ustalenia, jest przedmiotem jakichś komunikatów publicznych, czy nie wszystkie informacje są szczegółowo przedstawiane, ale to są bardzo często rozmowy, które są związane także z firmami, które prowadzą leasing określonych środków transportu, przewozów. To są kwestie wsparcia dla określonych branż i to się przekłada zarówno na konkretne działania, jak i na konkretne inicjatywy legislacyjne.
Mówił pan o tym, że pan prezydent zwołał Radę Gabinetową, a na przykład nie można zwołać jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jeśli chodzi o pandemię? No, czy pana prezydenta jednak nie zastanawia duża liczba zgonów?
Panie redaktor, to, że mamy do czynienia z określonymi konsekwencjami tego, że bardzo duża liczba Polaków chorowała na COVID, no to jest rzecz, która no ma charakter no niestety bardzo dojmujący i bardzo dolegliwy, bo te dane, o których pani mówi, to jest najbardziej ten tragiczny aspekt pandemii. Natomiast jeżeli mieliśmy poziom 25 tysięcy prawie zachorowań, bo to było to maksimum, mieliśmy bardzo dużo tych aktywnych przypadków koronawirusa. Na szczęście te liczby bardzo znacząco w ostatnich dniach spadły. To konsekwencją są także wypadki śmiertelne, zgony. Wiemy, że to dotyka zwłaszcza też osoby w wieku powyżej 65 roku życia. Im jest ten wiek wyższy, tym niestety jest wyższe prawdopodobieństwo, że konsekwencje będą tragiczne, jeżeli chodzi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Stąd pan prezydent bardzo wyraźnie apeluje i tą odpowiedzialność społeczną włącza się w akcje społeczne dotyczące dystansu, dezynfekcji, maseczek, aplikacji, ale bardzo wyraźnie także jest zaangażowany w tę sferę wsparcia seniorów i z drugiej strony to są też takie kampanie, które prowadzi Ministerstwo Rodziny, chociażby wczoraj mieliśmy
taką akcję. W takim razie jest takie wrażenie, że prezydenta nie ma. Dlaczego wiele osób ma takie wrażenie, że prezydenta nie ma? Że jak w kampanii wyborczej po prostu był wszędzie, no, był przedstawiony jako mąż opatrznościowy, że bez prezydenta no, nic by się nie zadziało. A teraz prezydenta rzadko widać. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że pan prezydent miał koronawirusa, był chory, leczył się, był w odosobnieniu. To wszystko pamiętamy. 4 listopada wrócił do aktywności, zakończył kwarantannę.
Pani rektor, kończąc, chociażby wczoraj mieliśmy spotkanie
w sprawie ozdrowieńców.
Dotyczące ozdrowieńców, zaangażowania też w ten specjalny Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Ta sfera prezydenta, który jako ozdrowieniec oddał krew, który wspiera działania takie wolontariatu, który prowadzi określone kampanie społeczne, też jest bardzo wyraźna. Pyta pani redaktor, tak jakby pani nie znała odpowiedzi. Ta odpowiedź jest stosunkowo prosta. Sporej części polskiej klasy politycznej i mediów nieprzychylnych panu prezydentowi, tych, które bardzo źle odebrały też zwycięstwo pana prezydenta, zależy na tym, żeby kreować nieprawdziwy obraz i żeby tego rodzaju informacje próbować przedstawiać, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. No, te złośliwości czy te komentarze biorą się też z frustracji, która jest związana z jednej strony z tym, że jesteśmy po zwycięstwie, mamy prezydenta, który rozpoczyna i prowadzi działania, jeżeli chodzi o już o sprawowanie swojej funkcji w drugiej kadencji prezydenckiej. Po drugie, no mamy oczywiście cały czas pewną próbę podważania mandatu z Zjednoczonej Prawicy, a pan prezydent wygrywając wybory prezydenckie pewnie przekreślił szansę czy nadzieję tych, którzy liczyli na to, że dojdzie w Polsce do jakichś przyspieszonych wyborów, że zmiana w wyborach prezydenckich, przecież wielu polityków tego nie ukrywało, że gdyby pan prezydent przegrał wybory, byłaby próba destabilizacji i doprowadzenia do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Stąd mamy te wypowiedzi frustratów. Natomiast ja naprawdę ubolewam nad tym, że w sferze propozycji opozycji, jak pani redaktor rozmawia, to pewnie sama pani to dostrzega, no nie ma tego rodzaju planu, który byłby jakąś wersją alternatywną. Nie ma tego rodzaju propozycji, które by pokazywały, jak pobudzać branżę gospodarki, czy nie ma gotowych ustaw czy projektów, gdzie moglibyśmy powiedzieć tak, oto są ludzie, którzy nie no, tylko
po co opozycja miała przygotowywać swoje projekty, jak i tak Prawo i Sprawiedliwość wyrzuci je do kosza?
Nie. Pani redaktor, no nie ma takich propozycji merytorycznych, żebyśmy mogli powiedzieć, oto jest dobry pomysł na rozwiązanie określonej sprawy. Natomiast jeżeli mówimy
nie przypominam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość jakoś takim przychylnym okiem spojrzało na propozycję opozycji, ale może pamięć mnie zawodzi.
jeżeli do kancelarii prezydenta płyną świetne pomysły czy propozycje, to zawsze się pochylamy nad tą propozycją, niezależnie od tego, kto by ją składał. Natomiast no, takich magicznych też tutaj środków, jeżeli chodzi o walkę z
pandemią. Dlaczego opozycja miałaby
składać
propozycje do pana prezydenta? Przecież składa je w Sejmie, a nie do pana prezydenta.
Pan prezydent ma
miejscem, gdzie się uchwala ustawy, jest
redaktor,
Sejm, parlament, Sejm, Senat.
Mówi,
prezydent
jest,
podpisuje te ustawy.
Pani redaktor mówi, że Prawo i Sprawiedliwość nie dopuściłoby debaty. Ja mam przekonanie odwrotne, ale powiem, jeżeli ktoś nie ma wiary w Prawo i Sprawiedliwość, to można w kancelarii prezydenta też określone inicjatywy zgłaszać.
A pan, mówiliśmy o, wspomniał pan o frustratach, którzy tak mają złośliwie komentować poczynania pana prezydenta, bo nie podoba im się to, że prezydent po raz kolejny zwyciężył w wyborach i to w taki, no, spektakularny sposób, jeśli chodzi o liczbę oddanych na niego głosów. A czy pan prezydent nie jest sfrustrowany, że jego projekt w sprawie dopuszczenia możliwości przerywania ciąży w przypadku tak zwanych wad letalnych płodu na razie został odłożony ad acta? Ten projekt został skierowany do Sejmu 30 października. Mamy 2 grudnia.
Pani redaktor, mamy wypowiedzi z tej strony i oficjalną wczoraj też wypowiedź ze strony Rady Ministrów, jeżeli chodzi o kwestię
wynika, że dopóki Trybunał Konstytucyjny nie opublikuje pisemnego uzasadnienia tego wyroku, no to pan premier tego nie opublikuje, jeśli chodzi o wyrok. No a ile Trybunał Konstytucyjny, pytam pana jako prawnika, ile Trybunał Konstytucyjny ma na sporządzenie takiego pisemnego uzasadnienia swojego wyroku?
Pani rektor, kilka pytań, żeby to uporządkować, postaram się po kolei odpowiedzieć. Po pierwsze, mamy sytuację taką, że przedstawiciele Komisji Sprawiedliwości, Komisji Zdrowia w Sejmie, a propos prezydenckiego projektu ustawy, wypowiadają się co do tego, że łatwiej byłoby im pracować i odnosić się do tej wrażliwej bardzo materii, wtedy gdyby
było już uzasadnienie.
Gdyby to pisemne uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego było. Mamy wypowiedź Rady Ministrów, o czym zaczęliśmy mówić, że wyrok zostanie opublikowany wtedy, kiedy takie pisemne uzasadnienie tego wyroku się pojawi. Mamy świadomość tego, że to jest sprawa bardzo wrażliwa. Zresztą w tej sprawie przecież były bardzo różne wypowiedzi i polityków, opozycji, działaczy, społecznych, ta materia
tak,
dotycząca
to już
prawa
wszystko
do
było,
ochrony
a ja zapytałam
życia,
pana, panie ministrze, jako prawnika,
ile
Trybunał Konstytucyjny ma czasu na sporządzenie takiego pisemnego uzasadnienia? 30 dni?
Pani redaktor, no tutaj, jeżeli chodzi o praktykę, jeżeli chodzi o uzasadnienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ta praktyka jest bardzo różna, dlatego że mówimy o sprawach dotyczących ogromnej doniosłości. No, wyroki Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą. One są ogłaszane, tak jak to wiadomo, w Dzienniku Ustaw. I w
Ale
przypadku
nie ma
tego,
żadnych ram prawnych?
No, mamy do czynienia z sytuacją taką, że Trybunał wtedy, kiedy te prace zostaną zakończone, wyrok ogłosi. No i tak,
ile można
to jest,
pisać uzasadnienie? Rozumiem, że to jest sprawa, rzeczywiście materia bardzo delikatna, która wzburzyła część społeczeństwa, zwłaszcza kobiety, ale no ile można sporządzać takie uzasadnienie pisemne?
Pani redaktor, moim zdaniem tutaj kluczem jest to, żeby rzecz rozważyć i odpowiednio przedstawić opinii publicznej. A jak pani mówi o protestach, to proszę zwrócić uwagę, że bardzo dużo też było fake newsów, nieprawdziwych informacji na kanwie tego wyroku, bo chociażby pojawiały się takie informacje, że jest to orzeczenie, co jest absolutną nieprawdą, które w ogóle zakazuje aborcji, albo pojawiały się tego rodzaju informacje, że kobiety, które do tej pory decydowały się na przerwanie ciąży z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia, nie będą mogły tego czynić. To też jest absolutna nieprawda, a ja sam z tych protestów i z wypowiedzi medialnych czy publicznych, no znam takie nieprawdziwe informacje czy wypowiedzi, komentarze, które odnosiły się no, zupełnie wbrew treści wyroku do sytuacji, które nie mają miejsca.
No tak, tak? Ale, jest, ale praktyka też wskazuje, że część kobiet ma utrudniony dostęp do aborcji i chociażby nie dostają informacji, jeśli szpital odmawia wykonania aborcji, no to powinien podać w takim razie adres innego szpitala, wskazać innego lekarza, który mógłby tego dokonać. A często
redaktor,
kobiety nie dostają takiej informacji. No tak wskazuje praktyka. W związku z tym, tak, zgadza się. Cały czas rzeczywiście jest dopuszczalność przerwania ciąży, jeśli zagrożone jest życie matki. Jak najbardziej tak. I to wiemy. Natomiast cały czas
no
nie dostałam odpowiedzi. I kiedy Trybunał Konstytucyjny powinien to swoje uzasadnienie pisemne opublikować, przedstawić opinii publicznej?
Proszę zwrócić uwagę, że się dzisiaj na tych protestach pojawiają osoby czy takie głosy tych osób, które żądają aborcji na żądanie, które żądają aborcji w ogóle przez cały okres ciąży, które nie chciałyby ograniczania aborcji w żaden sposób. Pojawiają się osoby, które chcą aborcji na żądanie, dopóki dziecko nie osiągnęło zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. I ja mam też takie przekonanie, że to nie są postulaty, zresztą badania opinii publicznej to potwierdzają, które byłyby powszechnie przyjmowane przez polskie społeczeństwo. Natomiast sama ta eskalacja protestów chwilę po tym, jak zostało wydane orzeczenie, został wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to była masa nieprawdziwych informacji. Pan prezydent przedstawił projekt ustawy, uspokoiło to pewne emocje też społeczne.
To bym polemizowała.
Gospodarzem tego projektu na tym etapie prac legislacyjnych jest polski Sejm, więc pytanie, kiedy zostaną podjęte prace, jest pytaniem do polskiego Sejmu. Przedstawiciele Sejmu wypowiadają się i wydaje się, że to jest argumentacja, którą można zrozumieć. Podejmiemy te prace wtedy, gdy zostanie wydane także uzasadnienie orzeczenia. Pytanie o termin tego uzasadnienia jest moim zdaniem wtórne też wobec jakby wagi tego problemu i zagadnienia prawnego.
No to rozumiem, że możemy czekać nawet i pół roku.
Z jednej strony mamy
i pół roku możemy czekać, a być może nawet do końca kadencji, do 2023. No bo dlaczego nie?
Myślę, że nie do końca kadencji, ale z jednej strony mamy przepis konstytucji, który stanowi o tym, że jest prawo do ochrony życia, a z drugiej strony mamy te wyzwania związane z sytuacją szczególną bardzo, wad letalnych, o których pani rozmawiała, czyli sytuacji takiej, kiedy jest informacja dla matki dziecka, że według dzisiejszej wiedzy medycznej jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, czy jest
dziecko
pewne,
urodzi się martwe.
Dziecko urodzi się martwe albo umrze niechybnie po śmierci. To są rzeczy bardzo wrażliwe, które trzeba rozstrzygać w kategoriach prawa, ale które no, wymagają też szczególnego procedowania. Ja nie uważam, żeby tu pośpiech był główną determinantą działania.
A dlaczego pan prezydent nie zaprosił do pałacu przedstawicielek ogólnopolskiego strajku kobiet? No może powinien wcielić się w rolę arbitra.
Pani rektor, pani
mediatora.
Zachowania jednej z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet, widziała pani lżenie po policjantów, widziała pani wulgaryzmy, widziała pani próbę plucia na policjantów, widziała pani wypowiedzi o broni i pewne zachowania, które...
Ale to pan prezydent obawia się, że jeśli zaprosiłby liderkę ogólnopolskiego strajku kobiet, Martę Lempart, to tak zachowałaby się w pałacu prezydenta, że prezydent mógłby się zetknąć z takim zachowaniem? No prezydent chyba nie jest osobą bojaźliwą specjalnie.
Czy pani widziała te zachowania i czy pani aprobuje ten sposób, w cudzysłowie, debaty, czy ten sposób manifestowania, czy ten sposób wypowiadania się w życiu publicznym?
Nie, dla mnie wulgaryzmy są zbędne. Natomiast no...
Ale ja nie mówię tylko o wulgaryzmach. Ja mówię o lżeniu policjantów, ja mówię o pluciu policjantów, czy próbie oplucia, trudno powiedzieć jak to nazwać.
Próba.
Czy mówię o
może raczej próba, jak... bo Marta Lempart miała na twarzy maseczkę.
Podżeganie do przestępstwa, wypowiedzi słynne, czy panowie mają broń, czy któryś z was nie okaże się tchórzem. Ja wczoraj widziałem te sceny, które mnie niezwykle też bulwersują, które jeden z portali też internetowych i prasa ujawniła. Instruowania posłów przez jedną z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet, nawet nie instruowania, tylko moim zdaniem wydawania poleceń co do tego, że mają przerywać też kordon policyjny. I widziałem posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicieli narodu, jak stanowi konstytucja, którzy biernie się przyglądali, chociaż byli zawstydzeni. Wtedy, kiedy wulgaryzmy liczne z ust z jednej liderek z ogólnopolskiego strajku kobiet padały wobec policjantów.
Czyli rozumiem, że styl bycia Marty Lempart wyklucza w ogóle jakiekolwiek zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego przedstawicielek ogólnopolskiego strajku kobiet.
Stawiam ileś pytań retorycznych, z których chciałbym, żeby inteligentny słuchacz Radia Z wyciągnął odpowiednie wnioski.
Na pewno słuchacz Radia Z jest inteligentny. A co robi Kinga Duda? To też są pytania od słuchaczy, córka i doradczyni pana prezydenta.
Przepraszam panią redaktor, nie
jeszcze
słyszałem.
Raz powtórzę. Pytanie od słuchacza. Łukasz pyta. Proszę podać trzy projekty lub zadania wykonywane przez doradczynię pana prezydenta, panią Kinkę Dudę.
Pani redaktor, wypowiadaliśmy się w tej sprawie publicznie. Ja też się w tej sprawie wypowiadałem także na antenie Radia Z. Pani Kinga Duda ma kompetencje do tego, żeby w określonych sprawach panu prezydentowi doradzać. Natomiast sytuacja jest taka, że doradcy są dla prezydenta i na jego potrzeby przedstawiają czy to opinie ustne, czy to opinie pisemne, czy konsultują z nim określone sprawy. Pani Kinga Duda oczywiście ma kompetencje w zakresie prawa także w szczególności jeżeli chodzi o alternatywne metody
Ale czy
rozwiązywania
opinia publiczna nie
sporów.
ma prawa poznać, w czym dokładnie doradza, jakimi projektami się zajmuje Kinga Duda? Opinia publiczna nie ma prawa wiedzieć.
Już odpowiadam. Doradza także w kwestiach dotyczących młodych osób, jest głosem młodego pokolenia, bo to jest osoba, która chociażby ode mnie, który wciąż się czuje młody, jest kilkanaście lat młodsza. Natomiast, panie redaktor, jeżeli chodzi o opinie, które są przedstawiane prezydentowi, jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej, to tego rodzaju opinie wewnętrzne czy materiały nie są przedmiotem udostępniania na zewnątrz, bo to bardzo często są materiały, które mają charakter związany z jakimś tokiem procesu decyzyjnego, z jakimś określonym stanem prowadzenia sprawy, a my informujemy wtedy, kiedy są określone projekty podejmowane.
Czyli to tajne przez poufne. Adrian jeszcze pyta, czy doszło do rozmowy między Kingą Dudą a Pawłem Kukizem w sprawie projektu o sędziach pokoju? Bo też były takie spekulacje, że pani Kinga Duda będzie pilotować taki projekt. Były takie spekulacje medialne.
Ja jestem zwolennikiem dyskusji na temat instytucji sędziów pokoju, ale też i konkretnych działań w tej sprawie i takie analizy i takie prace w Kancelarii Prezydenta są prowadzone. Takie prace były podejmowane w środowisku pana Pawła Kukiza, takie prace i analizy były prowadzone także przez przedstawicieli władzy sądowniczej, ale także w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ja ufam, że to wszystko zostanie też skonkludowane w którymś momencie projektem.
Ale było spotkanie czy nie było?
Który będzie skonkludowany. Nie prowadzę kalendarza pani Kingi Dudy, nie wiem, czy się spotykała bezpośrednio z panem Pawłem Kukizem, natomiast na pewno w tym zakresie także ma kompetencje i wiedzę i wiem, że tym obszarem się bardzo interesuje.
Pytanie od słuchaczy, ciąg dalszy. Dane publiczne pytają, w 5 roku rządów obozu tak zwanej dobrej zmiany wyprzedawana jest stocznia Gryfia w Świnoujściu i zwalniani są pracownicy. Czy prezydent RP zadzwoni do premiera, by zapytać, dlaczego rząd pozwala na likwidację klejnotu polskiego przemysłu stoczniowego?
Pani redaktor, to jest sprawa z Pomorza Zachodniego. To jest sprawa, o której...
Pan pochodzi z Pomorza Zachodniego.
I którą się też zajmują określone organa państwa. Znam w tej sprawie wypowiedzi pana posła Leszka Dobrzyńskiego. Wiem, że w tej sprawie wypowiadał się poprzedni wojewoda, pan Tomasz Hinc, obecny wojewoda, pan Zbigniew Bogucki, który na antenie Polskiego Radia Szczecin też mówił o tym, że będzie się chciał w te sprawy zaangażować. Wiem, że te działania są związane z decyzją podjętą ileś lat temu też.
Ale pan prezydent będzie osobiście interweniował w tej sprawie, czy nie?
Pani redaktor, no ja się tą sprawą interesuję, znana jest to sprawa Kancelarii Prezydenta, natomiast to jest kwestia sytuacji zarówno w Świnoujściu i w Szczecinie, trudnych decyzji, które podejmuje zarząd. Ja zawsze chciałbym, żeby każde miejsce pracy było chronione, zwłaszcza w czasie pandemii i ufam, że tutaj zostaną znalezione i przez władze komunalne, i przez zarząd spółki, i przy wsparciu administracji rządowej dobre rozwiązania i wyjścia z tego problemu. Natomiast moim zdaniem geneza tych problemów to są czasy rządów Platformy Obywatelskiej i decyzja o połączeniu tutaj z jednej strony stoczni
Świnoujście.
No tak,
ale przez 5 lat nie można było temu zadziałać w ogóle, w żaden sposób. 5 lat rządzi już Prawo i Sprawiedliwość. To, że przez 5 lat nie można było temu w żaden sposób zaradzić?
Pani redaktor, no ja dzisiaj mówię o sytuacji, która jest konsekwencją błędnych decyzji sprzed lat.
Natomiast i rozumiem, że nie można ich było w żaden sposób odkręcić, mówiąc kolokwialnie.
No tak jak pani mówi, te próby czy działania są prowadzone dzisiaj przez administrację rządową, władze spółki.
Kolejne pytanie od Macieja. Czego oprócz narciarstwa pan prezydent jest miłośnikiem i kiedy możemy spodziewać się poluzowania restrykcji na tymże polu?
Pani redaktor, tak jak mówiłem, pan prezydent interweniuje w wielu obszarach i to są rozmowy z ministrem rodziny, pracy.
Nie no, ale na przykład, czy pan prezydent jest miłośnikiem teatru?
I to są spotkania w wielu różnych sferach. Natomiast to spotkanie, o które pani pytała na samym początku, czyli apel o ratowanie polskiej kultury, no liczba osób uczestniczących w tym spotkaniu, ona też jest konsekwencją tych wymagań epidemicznych, reżimów epidemicznych. Natomiast chociażby wypowiedzi znanego polskiego pisarza po tym spotkaniu, który nie jest zwolennikiem dobrej zmiany, a który mówił, że uczestniczył w bardzo dobrym, bardzo merytorycznym spotkaniu, które daje nadzieję także dla przyszłych prac, także ustawodawczych. To jest najlepszy komentarz do tego spotkania, więc to jest tak, że prezydent interesuje się sferą kultury, w tej sprawie się wypowiada, rozmawia także z panem premierem Glińskim. Wiemy, że pan premier Gliński w tej sferze także zabiegał, żeby środki publiczne były kierowane, są kierowane na także ochronę miejsc pracy w sferze kultury. No, pani redaktor, wyjście z pandemii i rok 2021, ja mam nadzieję, będzie takim rokiem bardzo gwałtownego odbicia gospodarczego i takim czasem, kiedy będziemy powszechnie szli do kina, do teatru, kiedy będziemy mogli jeździć na nartach, tak jak pani pytała, kiedy będziemy mogli uprawiać sporty, kiedy polska gospodarka
na razie
będzie,
możemy jeździć na nartach. To znaczy, ci, którzy mieszkają na południu Polski, no to mogą po prostu dojechać jednego dnia i wrócić do domu. Natomiast no, ci, którzy mieszkają dalej, no
też
nie mogą tego zrobić, jak wiadomo. Hotele, pensjonaty są pozamykane w związku
Pani
z tym.
Panie redaktor, mówię też o sytuacji pandemicznej, bo ufam w to, że przyjęcie tego planu działania związanego także z powszechną akcją związaną ze szczepieniem jak najszerszej grupy odbiorców.
O, i bardzo dobrze, że pan o tym wspomniał, bo też jest pytanie od Adriana. Czy prezydent Andrzej Duda zaszczepi się na COVID, jeśli szczepionka będzie w Polsce?
Po pierwsze jest tak, że w pierwszej kolejności będą szczepione te osoby, które pracują
to
dzisiaj
wiemy,
w służbie zdrowia, które są na pierwszej linii.
Tylko, że jest wiele obaw związanych oczywiście również z tą szczepionką, więc prezydent, gdyby się zaszczepił, to byłby takim, można powiedzieć, promotorem
tak,
szczepień.
Proszę dać możliwość odpowiedzi. Czyli w pierwszej kolejności też służba zdrowia, służby mundurowe, tak, czy branże, chociażby kwestia energetyki, ale też i osoby starsze, osoby w wieku powyżej 75 lat. Ja znam takie dane chociażby z Hiszpanii, gdzie Hiszpania bodaj przyjęła 8 kategorii, jeżeli chodzi o kolejność szczepień. Natomiast na pewno na ostatnim miejscu w tej kategorii są ozdrowieńcy, są osoby zdrowe. Ja też jestem w takiej sytuacji, że jako człowiek, który przechorował COVID i jest ozdrowieńcem, chciałbym, żeby to szczepienie w pierwszym momencie zostało zaproponowane chociażby mojej mamie, która jest w 75 roku życia, choruje na serce czy na nadciśnienie, i żeby ona miała taką możliwość skorzystania z tego szczepienia, niż ja, który jestem w wieku 40 lat i jestem ozdrowieńcem, więc na pewno będziemy namawiać do szczepień. Chcemy, żeby te szczepienia jak najszybciej trafiły do milionów Polaków i na pewno będziemy też angażować się w akcje promocyjne wskazujące na to, że te szczepienia są niezwykle potrzebne i jest pożądane, żebyśmy się zaszczepili.
Czyli nie wiemy, czy prezydent się zaszczepi, czy nie. Zresztą pan nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No być może dlatego, że po prostu pan nie wie, ale słyszeliśmy w kampanii wyborczej, że pan prezydent pytany o to, czy szczepi się przeciwko grypie, powiedział, że nie, bo nie. I dlatego też pewnie pojawiło
Pani
się to
tak,
pytanie w przestrzeni publicznej.
Każdy decyduje indywidualnie, jeżeli chodzi o
szczepienie,
o szczepienie dobrowolne. Natomiast wszystkie szczepienia obowiązkowe, które były przewidziane, pan prezydent zawsze przyjmował. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienie na COVID, no to tutaj nie mamy szczepienia obowiązkowego, ale mamy szczepienie dobrowolne, z tym, że w naszym interesie społecznym leży, żeby się do tego szczepienia dostosować, żeby takie szczepienie przyjąć.
Adrian też pyta, prezydent Lech Kaczyński bardzo intensywnie zabiegał o niepodległość Gruzji. Jakie działania podejmuje prezydent Andrzej Duda w sprawie Białorusi?
No to są publicznie znane także inicjatywy pana prezydenta, które były podejmowane wspólnie, zwłaszcza z prezydentami państw bałtyckich, czy wspólnie z Litwą także. Litwa też jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o sytuację białoruską, i te kwestie białoruskie były podejmowane i we współpracy z państwami bałtyckimi, i we wspólnych oświadczeniach chociażby prezydenta Polski, prezydenta Litwy, przy okazji także kontaktów z prezydentem Ukrainy. Polska jest tutaj inicjatorem tych działań, które są podejmowane na forum Rady Europejskiej. Wiemy, że polskie wypowiedzi bardzo często agendę unijną kształtowały, ale bezpośrednio i pan prezydent w trakcie swoich spotkań z prezydentami, zwłaszcza państw sąsiadujących, te sprawy podnosił, także Biuro Spraw Zagranicznych, czy także Biuro Polonii i Polaków za granicą pozostają w tych sferach aktywne, więc zarówno pan prezydent osobiście, jak i podległe mu służby zarówno monitorują sytuację na Białorusi, zarówno są publiczne oświadczenia i wypowiedzi, odsyłam tu chociażby do serwisu prezydenckiego. Przepraszam, pan Adrian chyba o to pytał, tak? Pana
tak.
Adriana, i treść wszystkich oświadczeń i wypowiedzi pana prezydenta to jest
czyli
naprawdę
prezydent
bardzo
PL.
Potrzebny materiał.
Polecamy prezydent.pl. A jak prezydent się czuje po
koronawirusie? Pan prezydent jest bardzo, bardzo aktywny, więc to jest bardzo bogato wypełniony kalendarz i to są spotkania, czy to z panem premierem, czy z ministrami, czy konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców, bo chociażby przez Radę Przedsiębiorców pan prezydent taki stały kontakt utrzymuje ze środowiskiem polskich przedsiębiorców, bo są ogromne wyzwania. No, pani redaktor pytała o branże, w których pan prezydent podejmuje interwencje. To są naprawdę wystąpienia i bezpośrednio do pana prezydenta, i do ministrów, do kancelarii prezydenta, bo dzisiaj wiele osób w Polsce niepokoi się o swoją sytuację, o swoją przyszłość, o miejsca pracy, o swoje dochody, o perspektywy prowadzonej działalności gospodarczej. I to jest coś, co też jest przedmiotem naszej troski, inicjatyw i działań podejmowanych przez pana prezydenta i kancelarię prezydenta.
No to może byłoby dobrze, gdyby pan prezydent jednak taki w sposób bardziej stanowczy o tym się wypowiedział. Zawsze może wygłosić na przykład orędzie, ma do tego absolutne prawo. A pan jak się czuje jako ozdrowieniec? Zapytam jeszcze.
Czuję się ogólnie dobrze, a teraz muszę powiedzieć tak, jest taki efekt pewnego osłabienia czy zmęczenia, taki, który wiele osób, z którymi rozmawiam, przyjaciół, znajomych, którzy też przechorowali, którzy mi sygnalizują, że przez kilka tygodni jeszcze po wyjściu z izolacji jest taki efekt trochę zmęczenia, przy intensywnym dniu pracy jest to odczuwalne.
Ale wykonał pan sobie test, żeby sprawdzić, ma pan już teraz przeciwciała, jest pan odporny?
Chcę zweryfikować przeciwciała, jestem przed takimi badaniami, jestem po pierwszych konsultacjach, jeżeli się okaże, że będę mógł, to oczywiście chcę oddać też osocze, ale najpierw będę się diagnozował, jestem jeszcze przed takimi badaniami, które będą pokazywały też moją sytuację zdrowotną po koronawirusie. Lekarze doradzają pewną przerwę pomiędzy zakończeniem izolacji i ostatnimi objawami, a poddaniem się takim kompleksowym badaniom, żeby te dane czy te wyniki były wiarygodne, więc ja myślę, że w przyszłym tygodniu takie badania być może będę przechodził.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. No i życzę oczywiście szybkiego powrotu do olimpijskiej formy. Paweł Mucha, wiceszef kancelarii prezydenta był z nami.
Bardzo
wiceszef
dziękuję.
Kancelarii. Nie wiem, co ja z tym wiceprezydentem.
Radia Z dla pani redaktor i całej redakcji.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się, dobrego dnia życzę.
Dobrego dnia, dziękuję bardzo.